nastolatek w stresie. Jak mu pomóc? Psychobiotyki i stres. Cześć, mam na imię Adam i jestem tatą 14-letniego Filipa, który jest od pewnego czasu zestresowany szkołą, tym, że dorasta, tym, że się nie zawsze rozumiemy. Razem z żoną Agatą szukamy rozwiązań i rozmawiamy z ekspertami z kilku dziedzin o tym, jak pomóc naszemu synowi. Postanowiłem dzielić się efektem naszych poszukiwań z innymi rodzicami. Wiem już, że musimy działać na kilku polach, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poprawić nastrój Filipa dzięki nowoczesnej terapii probiotycznej działającej na oś mózgowo-jelitową. I ten podcast przeznaczony jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak to działa. Moim gościem jest dr Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk kliniczny, która prowadzi audycje poświęcone zdrowiu dzieci i młodzieży w programie Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. Filip, kiedy był jeszcze dzieckiem, uwielbiał słuchać jej audycji. Doktor Witaminka. Z panią doktor umówiliśmy się na rozmowę przy herbacie. Ciebie też zapraszam. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Szukając sposobu na poprawę nastroju mojego syna, natknąłem się na informacje dotyczące psychobiotyków, czyli probiotyków mających zdolności obniżania stresu. Podobno mogą wpłynąć na nastrój, chociaż zastanawiam się, co mogą mieć wspólnego układ pokarmowy, bakterie i mózg. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Wiem, że probiotyki stosuje się w przypadku biegunki, ale w stresie?
Rozumiem. Nastrój i jelito oraz to, co się w nim dzieje, mogą na pierwszy rzut oka wydawać się odległe. Dobrze, że umówiliśmy się na herbatę, bo zajmie mi chwilkę, zanim wszystko będzie jasne. Zakładam, że mamy jakieś 10 do 15 minut.
Na dobrą herbatę 15 minut to nie jest za dużo.
Założę się, że motyle w brzuchu na pierwszej randce z mamą Filipa pamięta pan dobrze. A z drugiej strony, wiele osób w stresie odczuwa też dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a nawet ma biegunkę.
Motyle czuję czasem i dzisiaj, a rewolucje w brzuchu w stresie to niestety prawie moja codzienność.
Upraszczając, możemy powiedzieć, że emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, odczuwamy w brzuchu. Nawet intuicyjnie większość ludzi przeczuwa, że pomiędzy głową a brzuchem istnieje połączenie. Nauka w miarę rozwoju w coraz większym zakresie to potwierdza, a związek, o którym mówimy, to oś mózgowo-jelitowa. Od dawna wiemy, że ośrodkowy układ nerwowy reaguje za pomocą neuronów, czyli komórek nerwowych, nie tylko na sygnały płynące z zewnątrz, ale też i ze świata wewnętrznego. Informacje z układu pokarmowego docierają do niego za pośrednictwem jelitowego układu nerwowego i nerwu błędnego. Szacuje się, że w tym jelitowym układzie nerwowym jest aż 100 milionów komórek nerwowych, a to jest znacznie więcej niż w rdzeniu kręgowym i dlatego też jelito nazwano drugim mózgiem. Sygnały z jelita do mózgu płyną trzema szlakami. Pierwszym z nich jest wspomniany już układ nerwowy, w którego prawidłowe działanie zaangażowane są tak zwane neuroprzekaźniki. To może brzmi skomplikowanie, ale tytułem przypomnienia ze szkoły te neuroprzekaźniki, albo inaczej neurotransmitery, to są substancje, dzięki którym komórki nerwowe kontaktują się ze sobą. Neuroprzekaźnikami są m.in. serotonina, dopamina, acetylocholina i bez nich informacja biegnąca wzdłuż neuronu, czyli tej komórki nerwowej, utknęłaby po dotarciu do jej końca. I w sprawnie działającym układzie nerwowym tę informację przejmuje neuroprzekaźnik, czyli pośrednik, i przekazuje ją następnej komórce nerwowej. Gołym okiem widać, jak ważna jest synteza i sprawne działanie serotoniny, dopaminy i innych neuroprzekaźników.
No tak, ale co z neuroprzekaźnikami układu nerwowego ma wspólnego jelito?
Nie tyle samo jelito, ile jelito plus to, co się w nim znajduje. Ja mam na myśli około 2 kg organizmów, mikroorganizmów, a więc bakterii, grzybów, wirusów, które każdy z nas hoduje w swoich jelitach, począwszy od przyjścia na świat. To jest mikrobiota jelitowa, bez której zachowanie zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego jest niemożliwe. W ostatnich latach obserwujemy wyjątkowo dynamiczny rozwój nauki w tym kierunku. Jednym z odkryć dotyczących mikrobioty jelitowej jest to, że niektóre bakterie potrafią produkować te neurotransmitery, czyli dopamina, serotonina i inne mikrocząsteczki nie powstają tylko w obrębie układu nerwowego, jakby się wydawało, ale również w jelitach. A niektóre bakterie mają zdolność przekształcania jednego z aminokwasów, on się nazywa tryptofan, w serotoninę, którą nazywamy hormonem szczęścia. A co więcej, na pracę mózgu mają wpływ również metabolity tej mikrobioty jelitowej, czyli to, co ona wydziela. To jest między innymi kwas masłowy. W idealnych warunkach, kiedy panuje dobrostan w naszych jelitach, kiedy dominują tam przyjazne nam mikroorganizmy, na co tylko żyć i nie umierać.
Ale czy to znaczy, że te neuroprzekaźniki, które powstają w jelicie, docierają aż do naszego mózgu?
Nie, ale one nie potrzebują się tam dostać. Na ośrodkowy układ nerwowy wpływają za pośrednictwem tego jelitowego.
Pozostały nam w takim razie jeszcze dwa szlaki, którymi informacje z jelita płyną do mózgu, tak?
Tak, czyli pozostałe szlaki osi mózgowo-jelitowej. Kiedy jesteśmy w tak zwanym dobrostanie, to my nawet nie przeczuwamy, że one istnieją. Pierwszym z nich jest szlak immunologiczny, czyli szlak układu odpornościowego, który jest aktywowany szczególnie w takiej sytuacji, w której dochodzi do naruszenia bariery jelitowej. Teraz dużo się o tym mówi. A kiedy bariera jelitowa może zostać naruszona? Kiedy jej integralność, tak jak mówimy, zostaje naruszona? Wówczas, kiedy w mikrobiocie jelitowej zapanuje dysbioza, czyli brak harmonii, brak równowagi, dlatego, że stosujemy antybiotyki, czy inne leki, czy złe odżywianie. I taki stan, kiedy śluzówka jelita przestaje być szczelna, powoduje, że do krwiobiegu przedostają się substancje, które w normalnych warunkach pozostałyby tylko
w jelicie.
Tak. Dla układu immunologicznego takie substancje są intruzami, które należy jak najszybciej wyeliminować. W języku immunologów to są antygeny i mogą być nimi bardzo różne substancje, od pojedynczych białek do bakterii. Ich pojawienie się w krwiobiegu pociąga za sobą powstanie całej kaskady reakcji obronnych, które od razu angażuje się układ immunologiczny oraz nerwowy. To jest czynnik zakłócający prawidłową pracę osi mózgowo-jelitowej. I w tej sytuacji organizm wysyła sygnał help i od razu zewsząd napływają komórki układu odpornościowego, powstają przeciwciała, cytokiny prozapalne, o których żeśmy tyle słyszeli podczas pandemii koronawirusa. Pamiętajmy, że stan zapalny stanowi dla organizmu obronę.
A trzeci szlak, trzecia droga?
To szlak endokrynologiczny, czyli hormonalny oraz jego hormony stresu, a są nimi kortyzol, adrenalina czy noradrenalina. Aktywacja tego szlaku jest potężną bronią przeciw najeźdźcom. Wzrost stężenia hormonów, o których powiedziałam, potęguje moce obronne organizmu. Niestety jest pewien skutek uboczny. Pojawienie się lęku, czasami ból brzucha, wzmożona perystaltyka, nawet biegunka. W przypadku przewlekłego stresu może dojść do pojawienia się błędnego koła, no bo każdy z tych elementów, przewlekłe zapalenie, osłabienie mikrobioty jelitowej, naruszenie tej bariery jelitowej, potęgują swoje działania. Wiele osób, w tym nastolatków, cierpi właśnie z tego powodu, ponieważ pandemia wywołana przez koronawirusa i związana z nią izolacja społeczna spotęgowały stres, sprawiła, że stał się on stresem przewlekłym. Po tym krótkim wstępie pora wrócić do tego, jak psychobiotyki, czyli mikroorganizmy probiotyczne, mogą pomóc w obniżeniu stresu pana syna.
To jest świetna myśl, żebyśmy wrócili do probiotyków.
Wiadomo, że niektóre szczepy mikrobiotyczne wpływają na wyciszenie stanu zapalnego. Dlaczego? Jak mówiłam, są zdolne do wytwarzania neuroprzekaźników, ale też pośredniczą w ich produkcji. A druga ważna rzecz, one chronią integralność bariery jelitowej i zmniejszają syntezę cytokin prozapalnych. A jeśli błona śluzowa jelitowa nie jest naruszona, to cały ten opisany wcześniej alarm cichnie. Stężenie hormonów stresu obniża się, co jest jednym z bardzo cennych kamyczków do waszego rodzinnego ogródka. Stres Filipa ma szansę zmaleć, ale proszę pamiętać, to jest tylko jeden z wielu elementów tego procesu.
Czyli potrzebny jest nam jakiś probiotyk.
Probiotyk tak, ale na pewno nie jakiś. W zadaniu obniżenia stresu potrzebne są precyzyjne działania, które potrafią przeprowadzić wyjątkowe szczepy. Ich nazwy to Lactobacillus helveticus Rosell 52 i Bifidobacterium longum Rosell 175. To nazwy łacińskie. Znajdziemy je w aptece, a podczas kolejnego spotkania powiem o tym znacznie więcej. Szczepy te mają udowodnione działanie w zakresie zmniejszenia dolegliwości jelitowych i obniżania intensywności lęku. Dalej przyczyniają się nawet do zmniejszenia depresji, aczkolwiek pamiętajmy, że depresja wymaga leczenia farmakologicznego i innych terapii.
A jak długo należy przyjmować psychobiotyki, no tak, aby odczuć realną poprawę samopoczucia?
Wyniki badań, które prowadzono z udziałem osób chorych na łagodną albo umiarkowaną depresję, wykazały, że poprawa samopoczucia przychodzi po 4 tygodniach. Wyniki innych badań, w których testowano skuteczność tych szczepów w obniżeniu takiego okazjonalnego stresu u zdrowych osób, potwierdzają te same wnioski. Aby poczuć się lepiej, psychobiotyki należy stosować minimum miesiąc.
Minimum miesiąc, żeby zauważyć poprawę. Rozumiem, ale czy trzeba psychobiotyki przyjmować następnie, nie wiem, na przykład przez cały okrągły rok?
W badaniach poprawa nastroju po zastosowaniu terapii szczepami, o których wspominałam, utrzymywała się nawet po upływie 1 roku. Jednak każdy z nas jest inny. Jeśli stres Filipa jest silny, może się zdarzyć, że idealnym czasem przyjmowania psychobiotyków będą 3 miesiące, a potem przez 10 dni w każdym miesiącu, aby efekt był trwały. Wszystko zależy od stanu wyjściowego mikrobioty, dolegliwości i przyczyn stresu.
A co jeśli okaże się, że Filip ma jednak depresję?
Wówczas konieczna będzie farmakoterapia, ponieważ psychobiotyki depresji nie leczą, chociaż wspomagają leczenie. Dalej leki antydepresyjne stosowane przewlekle mogą zaburzyć równowagę mikrobioty jelitowej, a psychobiotyki pracują na jej korzyść. Stąd przyjmowanie szczepów Lactobacillus helveticus Rosell 52 oraz Bifidobacterium longum Rosell 175 będzie idealnym uzupełnieniem terapii.
No dobrze, ale skąd wziąć potrzebne psychobiotyki? Gdzie je mogę znaleźć?
W aptece, ale spotkajmy się jeszcze raz przy herbacie, bo zasypię pana informacjami na ten temat.
Zapraszam cię do wysłuchania pozostałych podcastów, które dla ciebie przygotowałem. Stres twojego nastoletniego dziecka wymaga bowiem pracy na wielu polach. Do usłyszenia. Więcej informacji znajdziesz na www.nastolatekwstresie.pl.